Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata w Wielką Sobotę 30 marca 2024 roku. To ma być najcieplejsza Wielkanoc w Polsce od lat. Klimat się zmienia, ale my ciągle żyjemy w powtarzającym się cyklu pór roku. W okolicach marca, kwietnia ciemność i chłód ustępują miejsca światłu. Słońce w kilka tygodni zmienia barwy, zapachy, kształt przyrody i wygląd ludzi. Czasem nawet ich zachowanie. Świecimy odbitym światłem słonecznym, niektórzy z nas przynajmniej. Uśmiechamy się, w oczach pojawia się błysk, a w płucach więcej tlenu. Aby dostrzec zmianę i ją przeżyć, trzeba się postarać, podnieść głowę znad telefonu, oczyścić umysł z nadmiaru złych wrażeń, które narzucają się nam zewsząd. Wojny, zamachy, spory polityczne, a przede wszystkim codzienne obrazy nieszczęścia ludzkiego, czasem skrajnego cierpienia oraz przejawów ludzkiego zła, podłości, okrucieństwa oraz, last but not least, kolektywnej i indywidualnej głupoty. Te obrazy towarzyszą nam od rana do wieczora, chyba że nie używamy smartfonów, co jest w tej chwili przywilejem garstki antysystemowców. Święta Wielkanocy to jest coroczny rytuał, który odprawiamy na pamiątkę życia, które nie chce się poddać. Dla jednych, coraz mniej licznego grona w naszych zachodnich albo raczej północnych społeczeństwach, to przejście od ciemności do światła ma charakter religijny. Innym przypomina o naturalnej tęsknocie człowieka do życia, jego talencie do odradzania się, odbijania od dna i zaczynania wszystkiego na nowo. Jeszcze inni w ogóle nie drążą tematu. Mamy wolne, dłuższy weekend, biała kiełbasa, mazurek, święconka itd. Ale świat wokół zmienia się, nawet jak tego nie zauważamy. Zima ustąpi wiośnie, będzie jaśniej. Czy będzie jaśniej w nas samych? Czy w ogóle stosowny jest postulat, żeby cieszyć się życiem, świętować zmartwychwstanie pewnej historycznej postaci sprzed 2000 lat o imieniu Jezus, gdy wokół nas tyle nieszczęść, od których nie da się uciec? To jest jedno z pytań, które postawię za chwilę mojemu gościowi. Zapraszam na wielkanocne, specjalne wydanie raportu o stanie świata. Realizatorem programu jest Chris Wawrzak. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. A moim gościem w Sankt Petersburgu jest dominikanin ojciec Paweł Krupa, teolog, kaznodzieja, przełożony domu zakonnego w Sankt Petersburgu właśnie. Witam ojca.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Pogoda w Sankt Petersburgu taka jak w Polsce, też będziecie mieli święta słoneczne?
Na to wygląda. Tutaj słońce zaczęło się od jakiegoś czasu pojawiać częściej, co dla nas jest bardzo ważne, ponieważ wychodzimy z trwającej kilka miesięcy takiej nocy właściwie, z przebłyskiem dnia. I tutaj to bardzo dziwnie zachodzi, bo już się do tego trochę przyzwyczaiłem, ale tutaj w ten wiosenny dzień, w to wiosenne światło, to się wpada. To się nie przechodzi jakoś tak płynnie, że człowiek zauważa, że troszkę dłuższy dzień, że tylko nagle on jest o wiele dłuższy. Nagle to słońce wpada na ulicę i to bardzo ciekawe. To słońce tutaj jest bardzo jasne, takiego chłodnej barwy. To nie jest taki złoty kolor, jak gdzieś tam na moim rodzinnym Mazowszu, a jeszcze bardziej, nie wiem, mieszkałem we Włoszech, no to można sobie wyobrazić, jak to tam wygląda. Tutaj to słońce ma taki jasny, bardzo jaskrawy odcień, a ponieważ jest dość nisko nad horyzontem przez długi czas, No to świeci prosto w oczy. To jeżeli się idzie po ulicy, jest się oślepionym, więc z nocy wpada się w taki oślepiający dzień i chociaż ludzie reagują na to w taki sposób, że się na tym słońcu wygrzewają, czy też no, widać, że się jakoś nim cieszą, to muszę powiedzieć, że ja czasem jestem zły na to słońce, że tak nas atakuje tym swoim ostrym, białym światłem prosto w oczy.
Ale na pewno to i tak jest lepsze niż przejście w drugą stronę, to znaczy z tego światła do ciemności.
Zdecydowanie, zdecydowanie. Chociaż nie wiem, może to jest kwestia mojego wieku, może kwestia mojego charakteru. To ja, jak się już tak właśnie robi jasno i to słońce nas tak mami, że za chwilę będą tutaj białe noce, to ja już myślę gdzieś tam z tyłu głowy, no i co będzie potem? A potem będą znowu te ciemne dni. Więc taki jestem, taki mam umiarkowany optymizm. Tak. Doświadczenie mi trochę przeszkadza tak się cieszyć beztrosko.
Tak mi teraz przyszło do głowy, że jak my sobie tak o pogodzie rozmawiamy w kontekście Rosji, to zaraz nam niektórzy słuchacze zarzucą, że ocieplamy wizerunek Rosji, bo w Polsce od jakiegoś czasu albo w ogóle się nie mówi o Rosji, albo mówi się o Rosji tylko w kategoriach politycznych. Gdzieś tam sobie odsunęliśmy kompletnie na bok inne tematy. Ja zacznę od takiej historii, która być może trochę to zilustruje. Ostatnio byłem na takiej imprezie towarzyskiej i przyszedł na nią Rosjanin. Rosjanin został wprowadzony przez kolegę, którego wszyscy obecni znali, do którego wszyscy mają zaufanie. Jeszcze na dodatek ten Aleksander, który przyszedł, zaznaczył, że jego dziadkowie byli zesłani na Syberię, że ma kartę Polaka, że w zasadzie to on właściwie jest pół Polakiem, że uciekł po 24 lutego, czyli był, można powiedzieć, całkowicie koszerny. Wszyscy uczestnicy spotkania byli wyjątkowo mili i niesamowicie tolerancyjni, ale pewien, jakby to powiedzieć, niesmak pozostał. Ojciec żyje wśród Rosjan od kilku lat i pamiętam, że kiedy poprzednio rozmawialiśmy, ojciec mówił, że ich kocha wbrew wszystkiemu. Ta miłość nie ustaje?
Pozwoli pan, że ja sobie dam czas na odpowiedź taką wprost na to pytanie. W taki sposób, że bo to, co pan powiedział, wzbudziło we mnie taką refleksję o tym, że, no, że w Rosji też świeci słońce, tak? Tak samo jak wszędzie.
Tylko wie ojciec co? Tutaj się tak niebezpiecznie zbliżamy do Stinga, który kiedyś śpiewał w czasach, kiedy Rosjanie prowadzili wojnę w Afganistanie, śpiewał o tym, że Rosjanie również kochają swoje dzieci. Na pewno kochają swoje dzieci, tylko co z tego miałoby wynikać?
Tak, przepraszam, ja nie o tym chciałem powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć o tym, że to słońce świeci, dzieją się tutaj rzeczy smutne i straszne, a to słońce świeci. I my mamy takie oczekiwanie, że ono powinno zgasnąć, że tu powinna być wieczna zima, tak? Że to powinien być taki lód, prawda? Jak w tej powieści, taki wszechogarniający. I trochę tak jak ewangeliści, którzy opisują śmierć Chrystusa, mówią, że słońce się zaćmiło, było trzęsienie ziemi, zasłona świątyni się rozdarła. Nie może być, nie może świecić słońce, kiedy umiera Syn Boży na krzyżu. I my jakby świetnie czujemy tę potrzebę, tak? To jest tak, jak się dowiadujemy z jakichś pamiętników czy wspomnień, że w Polsce w czasie II wojny światowej też świeciło słońce, tak? I też było ciepło. I z jednej strony to jest oczywiście takie źródło nadziei i pocieszenia, a z drugiej strony myślę, że można mieć w pewien sposób za złe tej przyrodzie, która nie współgra z nami, tak? Która nie zawsze jest takim znakomitym tłem do tego, co przeżywamy. Druga rzecz to już teraz i teraz odpowiem na to pana pytanie takie wprost. Otóż ta moja miłość do Rosjan jest wystawiana na okropne próby. I nie, to jakby to nie jest ich wina, to znaczy w sensie ich wina, no tak jest po prostu, tak? Ja myślę, że te próby dają taki skutek, że moja miłość jest taka coraz bardziej, nie wiem, zanurzona w realizmie, tak? O ile można w ogóle mówić, że miłość, tak? Bo jak my mówimy miłość, to nam się kojarzy raczej z różowymi okularami, z taką wszechogarniającą łagodnością, przebaczeniem i w ogóle zamykamy oczy na to, co niedobre, widzimy tylko to, co złe. Natomiast myślę, że jest taki rodzaj miłości, który widzi wszystkie problemy, a jednak mówi, kocham cię, tak? Kocham cię taką miłością, która może nie ma złudzeń. Ja w pewnym momencie na o wiele takim mniejszym poziomie, bardziej żartobliwym, kiedy mieszkałem wiele lat we Francji, to mówiłem Francuzom, kocham was z całym dobrodziejstwem waszego inwentarza, z tymi wszystkimi waszymi wadami, które są takie denerwujące, ale kocham was. Natomiast tutaj to nie jest takie żartobliwe, tak? Bo to nie są jakieś wady, to nie są jakieś nawyczki, tylko to jest taki stan, który trzeba przyjąć, tak? Bo tak po prostu jest, chociaż nie podoba się to ani mnie, ani wielu z Rosjan też się to nie podoba, ale tak po prostu jest. Pan powiedział o tym znajomym, o tym człowieku z Rosji, który tam się zjawił i poczuł wokół siebie, no jednak taki trochę swąd, tak, siarki jakiejś takiej.
Tak mi się wydaje, nie jestem pewny, czy to poczuł, ale moim zdaniem poczuł.
Wie pan, oni się tego obawiają i to jest pewien dramat, ponieważ im tutaj od rana do wieczora w mediach, no wszędzie, gdzie się da, tak, wmawiają, że nas nienawidzą. Nienawidzą, bo nam zazdroszczą, albo się nam boją, a tak w ogóle, albo dlatego, że my mamy tradycyjne wartości, a oni już tam zupełnie zgłupieli, więc nas nienawidzą jako tych, nie wiem, obrońców światłości. Ale w każdym razie nas nienawidzą, tak? I bardzo wielu ludzi, z którymi tutaj rozmawiałem i którzy mówią sobie, no na przykład wyjechałbym, ale kto tam na mnie czeka, tak? Ja tam nikomu nie jestem potrzebny, a w dodatku jestem Rosjaninem, więc jak przyjadę, to po prostu będzie bardzo ciężko mi być zaakceptowanym, tak, bo jestem Rosjaninem. Więc myślę, że tak, że wokół nich faktycznie jest teraz taka aura. I to, co się tutaj dzieje, widzi pan... Z jednej strony to oczywiście to, co ta trudność w kochaniu, tak, to ona wynika oczywiście z tego, co się dzieje, tak, że jest wojna i że zabijają ludzi, że ta wojna jest od początku niesprawiedliwa i w ogóle pozbawiona wszelkiego sensu, poza tym, który widzi, nie wiem, rząd, Putin, nie wiem, jak to nazwać, ta imperialna mentalność. Ale jest jeszcze coś innego. Jest taka trudność kochania ludzi, którzy są z jednej strony ogromnie przestraszeni, z drugiej strony bardzo wielu z nich pogrążony jest w czymś, co ja bym nazwał jakąś taką apatią, tak? W takim najgłębszym tego słowa znaczeniu. Znaczy nie to, że oni nie czują, ale to wszystko musi być stępione, jakby to odczuwanie, bo inaczej byśmy zwariowali. Są zagubieni, nie wiedzą, co mają robić. trwają w jakimś takim oczekiwaniu na jakąś zmianę, która skądś przyjdzie, ale skąd i jak, tego nie wiadomo. Trwają w oczekiwaniu na cud. I wie pan, takich ludzi, bo oczywiście człowiek stara się pocieszyć, a jednocześnie ja sam czuję, jak we mnie rośnie jakiś taki sceptycyzm, tak? To znaczy faktycznie wydaje się, że nie wiem, że tylko cud, oczywiście one się zdarzają, ale że tylko cud może coś zmienić, jakiś taki sceptycyzm. Z jedną moją znajomą wiedziemy na ten temat spór, a mówi: ojca, sceptycyzm mnie okropnie denerwuje. Ja mówię, ale w ten sposób ja nie robię sobie złudnych nadziei. Więc i paradoksalnie pomaga mi to tutaj żyć. Tak. Ale rozumie pan, że to jest cała taka, cały taki kłębek takich uczuć czy takich postaw, które są tak mało do kochania, tak? To nie jest takie białe, puszyste, przyjemne, że to się przytuli, tak? To jest raczej szare, smutne, zagubione, albo nieświadome. No nieświadomość czasami jest po prostu przerażająca, tak? Gdy sięgnięcie po informacje, po jakiś taki... Nie wiem, żeby zbalansować to, co idzie w mediach od rana do wieczora oficjalnych, to nie jest takie trudne. YouTube jest dostępny, a w nim można znaleźć właściwie wszystko, tak? Ale albo się tego nie robi, albo jak się robi, to wywołuje to taką postawę w ludziach tutaj, no właściwie to nie wiadomo. No nie wiadomo. No, gdzie ta prawda jest? No nie wiadomo. I w związku z tym znowu siedzimy i cierpimy. Żartobliwe powiedzenie, które oni tutaj powtarzają, w Rosji cierpienie lepsze od seksu.
Dla mnie jest bardzo ważne i cenne to, co ojciec mówi o tym kłębowisku różnych sprzeczności, również sprzeczności emocjonalnych, bo kiedy w ogóle rozmawiamy czy o wojnie, czy o, w tej chwili o Rosji, opierając się na wiedzy przetworzonej i zdobytej przez innych, bo przecież jest niewielu Polaków, takich jak ojciec, którzy mieszkają w Rosji, którzy przekazują informacje, a nawet to przekazywanie informacji, no to też jest przecież jakoś zapośredniczone. I my mówimy o Rosjanach jako o pewnym monolicie, o pewnej grupie. I mało tego, ja się obawiam jeszcze jednej rzeczy, że my wszyscy, ludzie tolerancyjni, ludzie niesamowicie czuli na jakiekolwiek przejawy niesprawiedliwości, a o zbrodniach już nie wspominając, my sobie teraz z Rosjan zrobiliśmy innego. To znaczy postać, która jest nam potrzebna do czegoś, po to, żeby uporządkować sobie świat. Tworzenie innego, tworzenie tego pojęcia osoby, która jest z zewnątrz, która nie podlega naszym prawom, zatruwa nie tego innego, bo ten inny zatruwa się sam różnymi innymi rzeczami, ale ona zatruwa nas, prawda? Bo to jest pewna racjonalizacja, nie wiem, przesądów, opinii, które nie podlegają weryfikacji, bo my tej weryfikacji nie mamy w tej chwili. Ja nie mówię w tej chwili o polityce, żebyśmy mieli jasność, bo polityka podlega weryfikacji, tylko ja mówię o podejściu do tak zwanych normalnych ludzi. To jest bardzo trudne. Ja sam się z tym zmagam, kiedy myślę teraz o Rosji, kraju, którego w zasadzie nie znam, o którym czytam książki, ale przecież nigdy nie byłem w Rosji, więc nie znam tego kraju. Rosjan znam nielicznych. I sam się z tym zmagam, bo z drugiej strony, kiedy słyszę Rosjan również, którzy mówią, nie ma innej Rosji poza Rosją Putina. Nie ma. Ona nie istnieje. To są wymysły liberałów. To znaczy oczywiście, że istnieje, ale jest tak skarbowa ciała, tak zmniejszona do tak niewielkiej masy, że w zasadzie bardzo trudno jest mówić o tym, o jakimkolwiek zjawisku. Ale z drugiej strony my sami ryzykujemy, my sami narażamy siebie na niebezpieczeństwo, kiedy z Rosjanina robimy innego, kiedy z Rosjanina robimy człowieka, który żyje poza naszymi kategoriami oceny.
Z tą innością to jest ciekawa sprawa. Mnie się wydaje, że w czasie którejś z naszych rozmów ja zaproponowałem, to było rok, a może dwa lata temu, nie wiem, ja zaproponowałem, żeby spojrzeć na Rosjan jak na ludzi z innej planety. Albo pomyślałem sobie później, że jak takich ludzi, których odkrywamy na nieznanym dotąd kontynencie, tak? Tak jak popłynęliśmy do Ameryki i nagle okazało się, że tam mieszkają jacyś ludzie i oni mają zasadniczo wszystko to samo co my i w ogóle wyglądają jak my i my się spodziewamy, że oni będą jak my, a oni nie są jak my, tak?
No ale pamięta ojciec, co z nimi zrobiliśmy w związku z tym, że nie byli tacy jak my?
Tak, pamiętam. Wie pan, wszelkie porównania mają swoje granice oczywiście, tak? I wszelkie przykłady kuleją przynajmniej na jedną nogę. Więc i mój też ma pewne granice, tak? Chodzi mi o sam ten fakt, że nagle gdzieś zasadniczo w tym naszym świecie żyją ludzie, którzy są do nas niepodobni. I kiedy to usłyszeli, bo to usłyszeli moi znajomi Rosjanie i oni tak, no, nie zareagowali zupełnie pozytywnie. Trochę mieli mi za złe, że robię z nich kosmitów czy Marsjan. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ta inność, ona jest faktyczna. To znaczy, to są ludzie, którzy nie mieszkali nigdy w demokratycznym państwie. Oni nie mają doświadczenia demokracji, odpowiedzialności, samorządności. Oni nie mają doświadczenia federacji, chociaż nazywają się federacją. Bo to nie jest federacja, to jest imperium. I takich przykładów można by mnożyć wiele, tak? Na przykład ich stosunek do nas, do Polaków, to jest bardzo ciekawa rzecz. Ja dopiero mieszkając tutaj uzmysłowiłem sobie, pozwoli pan na taki skok historyczny, że kiedy po rozbiorach car ustanowił w Polsce królestwo, którego zrobił się królem i nadał temu królestwu konstytucję i nawet był jakiś Sejm, to wszystko było ograniczone oczywiście i wszystko było we władzy carskiej, ale Rosjanie nam zazdrościli, bo oni tego nie mieli. I w związku z tym patrzyli na nas z zazdrością. Jakżeż to nam jest cudownie i wspaniale. I w ogóle nie potrafili zrozumieć, dlaczego my się buntujemy. Przecież mamy lepiej niż oni. Bardzo ciekawie, że sytuacja powtórzyła się w czasach komunizmu. Otóż według, powiedziałbym, rosyjskiej inteligencji, no to Polska znajdowała się w fantastycznych okolicznościach historii i takich okolicznościach społecznych i kulturalnych. Mieliśmy o wiele więcej dostępu do zachodniej kultury, do nauki. Tutaj prenumerowano nasze pisma, tutaj oglądano nasze filmy i bardzo często przez polski kanał dochodziła do Związku Radzieckiego zachodnia kultura. I to była inteligencja. Natomiast masy w Związku Radzieckim słyszały o tym, jaka ta Polska jest biedna, i ileż my musimy do tej Polski słać różnych dóbr, łącznie z najbardziej podstawową żywnością, bo bez nas oni by po prostu nie przeżyli. W związku z tym mamy niedobory na własnym rynku, no bo mamy na głowie tych nieszczęsnych, głodnych, czekających na naszą pomoc Polaków. Wszystko to razem w bardzo przedziwny sposób powoduje, że pojawia się faktycznie rodzaj pewnej zazdrości. Z jednej zazdroszczą nam, że nam jest lepiej, a drugi zazdroszczą nam, że oni sami czegoś tam nie mają, bo muszą nam pomagać. Są na nas źli. To jest taki jeden z wielu przykładów tej mentalności, która tutaj jest, która tutaj istnieje. Tak? To jest mentalność, w której władza jest czymś oddanym jakiejś klasie politycznej. Czy to będzie car, czy to będzie jego bojarzy, czy to będzie partia z generalnym sekretarzem, czy to będzie prezydent jedynowładcy. I oni są przekonani, to jest dość niesamowite, oni są przekonani, olbrzymia część, że innego sposobu rządzenia Rosją po prostu nie ma. Bo to jest tak specyficzny kraj, to jest tak specyficzne imperium, że jedynie silne jedynowładztwo, silna, scentralizowana władza oparta na armii jest w stanie tym zarządzać. I to jest przekonanie średniego człowieka.
Ja to całkowicie rozumiem, to co ojciec mówi, że tak powiem, w obronie tej skłonności do traktowania Rosjan jako coś, co powinno podlegać innym ocenom niż, nie wiem, Francuzi, którzy też nas mogą irytować, albo Niemcy, albo Brytyjczycy i tak dalej, że tutaj jest w ogóle inna gra. Tylko tak zawsze było. Tak zawsze było, a oprócz tego również w czasach radzieckich było takie poczucie, że no tam również żyją normalni ludzie. To znaczy ludzie, którzy mają mniej więcej ten sam kształt marzeń jak my. Podobne aspiracje. Może się mylę, może to jest naiwność w tym jakaś zawarta. A mam takie wrażenie, że chcąc czy nie chcąc, zwłaszcza od 24 lutego, my w ogóle taką postać Rosjanina usunęliśmy z naszego imaginarium, z naszej wyobraźni. Nie ma. Wszystko przykrył Putin. To mnie czasami niepokoi, to znaczy widzę pewne zagrożenie, widzę coś takiego, co może nas niszczyć jako ludzi, bo im to ani nic dobrego, ani nic złego nie zrobi. Oni będą żyli swoim życiem. Natomiast o nas myślę, o nas, którzy o nich opowiadają, którzy do nich mają jakiś stosunek, prawda? Stąd się rodzą te wszystkie bardzo praktyczne propozycje typu kancelowania kultury rosyjskiej, nierozmawiania z nikim, poza kilkoma nazwiskami, które wcześniej zafunkcjonowały jako nazwiska opozycyjne typu, nie wiem, Kasparowa czy paru innych tego typu osób. Ale generalnie tak to wygląda. Tutaj widzę to zagrożenie. Nie wiem, czy je ojciec z tamtej strony podziela. No ojciec jest na bieżąco z nimi. Pewnie to nie są tego typu dewagacje, nie tego typu myślenie.
Wie pan, cała ta moja wstawka o nich jako o innych, to ona jest... Głównie miałem potrzebę powiedzenia tego, bo mnie się wydaje, że my sobie wciąż za mało z tego zdajemy sprawę tak naprawdę. To znaczy wiele naszej złości, naszych cierpień wynika stąd, że my faktycznie przyjmujemy ich jako takich nas samych, tylko trochę bardziej na wschód, tak? Oczywiście, że oni mają bardzo podobne marzenia, tak? Oni też chcą wykształcić dzieci, mieć mieszkanie, dobrą pracę, pojechać za granicę na wakacje. Natomiast jeśli chodzi o te imponderabilia, no to tutaj my się rozjeżdżamy. Tak? Dla mnie konkretnie, dla mnie osobiście, wracam jeszcze do tego pytania o moją miłość do Rosjan, to myślę, że te lata, które tutaj spędzam, zwłaszcza te ostatnie, tak, no to jest pewne wyzwanie. Ja wiem, że to zabrzmi dziwnie może, bo w pewnym sensie zastanawiam się, jak ich kochać. Tak? Znaczy ja czuję, że jestem tutaj nie z przymusu tylko, czy z jakiegoś posłuszeństwa zakonnego. Jestem tutaj również, pan powiedział, przełożonym klasztoru, domu zakonnego. Jestem też proboszczem parafii ważnej, dużej, centralnej w Petersburgu. I teraz pojawia się takie pytanie, jak ich kochać? Jak kochać tych ludzi, którzy są tak całkowicie w tym... Oczywiście, wie pan, ktoś powie, no przecież oni też wierzą w Chrystusa, tak. Oni też będą cieszyć się z tego, że Pan Jezus zmartwychwstał, tak. Oni też wierzą, że, nie wiem, życie jest silniejsze od śmierci, tak. Ale w momencie, kiedy powiem na kazaniu w niedzielę, że ten, kto krzyczy z radością Chrystus wskrzesił, tak? Chrystus zmartwychwstał, to on również krzyczy nie dla wojny, zwłaszcza wojny niesprawiedliwej, no to ja wiem, że duża część moich parafian się ze mną nie zgodzi. I to, co wydaje mi się oczywiste przecież, tak? Jeżeli ja mówię tak, dla życia, światła, przebaczenia i tak dalej, to ja nie mogę mówić również tak dla agresji, dla tego koszmarnego okrucieństwa. Wie pan, w związku, wszyscy wiemy, wszystkie media na świecie o tym pisały i tutaj też no to okrucieństwo, z którym podeszła policja, czy to była policja, kto to tam bił tych podejrzanych o zamach, tak? No to okrucieństwo jest koszmarne, tak? Wie pan, no, mówi się, Amerykanie torturowali więźniów w Guantanamo, ale po pierwsze się tym nie chwalili, nie pokazywali tego wszędzie w mediach, a poza tym, no, wie pan, odciąć komuś kawałek ucha i kazać mu je zjeść, czy wybić oko i przywieźć potem do sądu w takim stanie, znaczy, o czym my mówimy, i to się pokazuje w mediach jako rodzaj takiego, no, pokazuje się to z pewną dumą, tak? I to, co obserwuję tutaj, i to jest być może w tym wszystkim pozytywne, to mam wrażenie, że bardzo wielu ludzi tutaj zastyga właśnie w jakimś takim, nie wiem jak to powiedzieć, oni ani nie są, oni są tym wszystkim przestraszeni znowu, tak? Oni nie są, oni nie powiedzą, ale świetnie dołożyliście, jeszcze drugie oko mu wydłubcie, tak? Większość ludzi tak nie reaguje. Większość ludzi albo nie patrzy na to, spuszcza wzrok, albo patrzy na to z jakimś takim koszmarnym przerażeniem i jednocześnie coraz bardziej w sobie się zamykając. Tak? I to jest takie społeczeństwo. I to, wie pan, to jest najśmieszniejsze, że jak pan wyjdzie na Newski, a to jest parę metrów ode mnie w tej chwili, to chodzą ludzie, właśnie świeci słońce, są otwarte restauracje, i pozornie to wszystko wygląda w ogóle, no w ogóle jest fajnie, no żyjemy i idzie wiosna i nie wiem, planujemy urlopy, tak? A jednocześnie nad nami jakby, czy właśnie nie nad nami, to jest w nas, to w nich siedzi jakiś taki, nie wiem, takie kajdany, taki rodzaj jakiejś takiej czapy nałożone. I teraz jak takich ludzi kochać, tak? Z którymi rozumiemy się co do bardzo wielu rzeczy, a w niektórych rzeczach się rozjeżdżamy. Jakim ja mam na to reagować? Tam wielu moich przyjaciół mówi do mnie, Paweł, rzuć to wszystko, wyjedź. Jak długo jeszcze będziesz tam siedział, legitymizował? No bo faktycznie nie wychodzę na ulicę i nie krzyczę precz, nie. Dlatego, że wiem, że odpowiadam nie tylko za siebie, tak. A może powinienem, tak? Może to byłby wyraz tej mojej miłości. Nie stać mnie w tej chwili na to. Proszę mi wybaczyć, ale jakoś nie widzę tego z tej strony, tak? Ale to nie jest prosta, to myślę, że uczę się tego. Pan pyta, czy ich kocham. Myślę, że na nowo się tego uczę, bo mam nowe dane, których do tej pory nie miałem. Ta ich inność taka właśnie, tak? I wydaje mi się, że jeszcze raz do tego wrócę, że my nie mamy świadomości tej inności. I dlatego albo to są dla nas potwory, albo to są dla nas nie wiem nawet co, tak? A to są ludzie, którzy mają tak diametralnie różne od nas doświadczenie i taki background, jakby powiedziałbym, duchowo-kulturowy. Tak? To, że oni chodzili we frakach i nie wiem, i jest Puszkin, i romantyzm, i tak dalej. To jest pewien pozór wspólnoty zresztą. To bardzo ciekawe.
Ojciec Paweł Krupa jest gościem tego wielkosobotniego odcinka raportu o stanie świata. Ojciec Paweł Krupa jest z nami. Wspomniał ojciec o tych obrazach po zamachu terrorystycznym w Krasnogorsku. Jakie w ogóle nastroje panują? Mówi ojciec o wycofaniu w sytuacji, kiedy te obrazy są przedstawiane, ale czy oni czują się jako społeczeństwo ofiarami? Jeżeli czują się ofiarami, to do kogo mają pretensje? Kupują ten przekaz Putina, że to wszystko wina Zachodu i Ukrainy?
Wie pan, ja mało śledzę to, co się dzieje w mediach społecznych, tak, na Telegramie i jakichś takich dyskusji, a wiem, że tam się dzieje i nawet ma to konsekwencje swoje. Ktoś mi ostatnio mówił o pewnym znajomym, który na Facebooku pozwolił sobie na taki żart, że czy czasem terroryści nie pomylili adresów, bo to powinno być bardziej w centrum Moskwy. I kiedy udawał się za granicę, to został aresztowany na lotnisku i okazano mu tam odszczekiwać się też na rzeczy nieprzyjemne były. Więc oczywiście tamte dyskusje, podejrzewam, są może bardziej gorące, ale ciekawe jest, jak reaguje właśnie takie widoczne społeczeństwo. A ono właśnie reaguje takim zamarciem, takim, no jest nam oczywiście bardzo przykro i to jest trauma, ale przecież to nie jest pierwszy zamach w historii niedawnej. To się wpisuje w jakąś serię i ta seria zawsze była niejasna. I wszyscy podejrzewali, że gdzieś tam za tym może stać władza, a może stoją za tym właśnie muzułmanie, co do których zresztą sam Putin ciągle wyraża się z wielką taką sympatią. Tak? On powiedział 2 lata temu, że Rosjanom jest bliżej i Rosjanom prawosławnym jest bliżej do islamu niż do katolicyzmu. Tak, on to powiedział publicznie, co jest coś zadziwiające, powiedzmy sobie, tak, ale z takiego, no, chociażby teologicznego punktu widzenia. Ale on tutaj próbuje, ja myślę, że on czuje, że ma pod swoją władzą dużą część muzułmanów, a w każdym razie, a także innych nieprawosławnych, no, którzy, no, tak, nie do końca przyjmują te władze, tak? A to do tego jeszcze możemy wrócić. Natomiast to, co bym powiedział, ulica zamilkła. Zamilkła z jednej strony w takim smutku, a z drugiej strony w takim właśnie lepiej nic nie mówić, a z trzeciej strony, a kto to tam wie?
A z czwartej strony to jest tak, że i tak my nie mamy na to wpływu, to jest sprawa władzy. Władza się zajmuje urządzaniem życia, wyjaśnianiem spraw, dochodzeniem prawdy. My sobie po prostu jesteśmy, tak?
Tak, tak, tak. Myślę, że to jest zachowanie olbrzymiej części, ja bym powiedział nawet większości społeczeństwa.
Takie zawodowe pytanie, czy katolicy są w tym wypadku różni od prawosławnych? Ojciec wspomniał, że jeśli w kazaniu powiedziałby precz z wojną, czy powiedziałby, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, to nie możesz wspierać zbrodni wojennych Rosji, to coś takiego zostałoby odrzucone przez parafian, jak rozumiem, parafian katolickich. A zatem, czy katolicy i prawosławni to jest mniej więcej ten sam sposób podejścia do tej rzeczywistości, o której rozmawiamy?
No wie pan, tak, bo przecież to są wszystko Rosjanie, to są ludzie, katolicy nie spadają tutaj z nieba, tak? To katolicy są, to już skończył się taki czas, kiedy katolicy to byli głównie albo potomkowie Polaków, albo jacyś zagraniczni mieszkańcy Rosji. To jest w dużej części teraz społeczeństwo tutejsze i ono oczywiście zupełnie odbija jakby całość, tak? Tym bardziej, że chociaż oczywiście oni sobie zdają, to jest też może jedno ich różni trochę, a mianowicie ich milczenie nie zawsze oznacza zgodę z tym, co się dzieje, ale oznacza bardzo często taki, wie pan, taką ostrożność, bo my tu jesteśmy jednak trochę nacenzurowani, tak? My tu jesteśmy mniejszością, do katolików, no z taką właśnie wielowiekową antykatolicką propagandą w Rosji, więc może lepiej nic nie mówić, no bo mamy kościoły, możemy się modlić. To jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. Znowu, to wie pan, to, co się tu dzieje od 30 lat, to znaczy, że Kościół katolicki cieszy się swobodą, tak? Oczywiście taką troszkę ograniczaną, ale jednak swobodą. To jest znowu, to jest wyjątek. Dekret o tolerancji religijnej, przyznający, uznający inne wyznania niż prawosławne w Rosji, został opublikowany w 1905 roku. I przestały grozić kary państwowe za zmianę wyznania w 1905 roku. Potem była chwila wolności, a potem przed komunizm, który był w ogóle antyreligijny i który niszczył wszystko pod wodą. I to trwało do 90. Rozumie pan? Dlatego katolicy, którzy tutaj przeżyli naprawdę i byli zsyłani, prześladowani i grupowo, i osobiście, oni mają też takie wrażenie, że no, trzeba być ostrożni. Więc to bym powiedział, że to jest może taki element, który swoisty, tak, dla katolików tutaj w Rosji, tak? Że częściowo to milczenie, czy to właśnie takie niezabieranie głosu jest spowodowane długim doświadczeniem, no jednak, nietolerancji i prześladowania.
No dobrze, ale oni na pewno sobie to jakoś racjonalizują. To znaczy, jak godzą bycie chrześcijaninem z akceptacją tego, co robi państwo w Ukrainie?
Nieczęsto, wie pan, można na te tematy porozmawiać, bo ludzie niechętnie o tym rozmawiają. Tak? Natomiast z tych takich okazji, które miałem, to oni sobie to tak tłumaczą, jak oficjalnie oni powtarzają to, co słyszą. To znaczy, że prześladowana mniejszość rosyjska na rdzennie rosyjskich ziemiach i że trzeba było ich bronić. Po prostu. No a Ukraińcy to faszyści, przecież wszyscy wiemy. Później jest druga grupa, która mówi, no właśnie nikt dokładnie nie wie, jak to tam jest. To jest wszystko polityka, to są wszystko interesy. Z jednej strony to wiadomo, tutaj ten nasz Putin, no ale z drugiej strony to tamta Ameryka mąci, więc to tak, nikt nie wie, tak? No i potem są już ludzie bliżsi jakby nam, czy bliżsi jakiemuś takiemu bardziej racjonalnemu myśleniu, ale tych jest mniejszość. Dlatego widzi pan, uczę się. Jestem w trakcie nauki tego, co to znaczy kochać.
Ale to bardzo ciekawe i znaczące jest, i to nie jest, broń Boże, proszę tego nie traktować jako zarzut, tylko raczej jako spostrzeżenie i taka serdeczna uwaga, serdeczne spostrzeżenie, że ksiądz do końca nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, czy ich kocha.
Zupełnie szczerze, chociaż też nie wiem, ile to będzie mnie kosztowało, to myślę, że łatwiej było mi odpowiedzieć w zeszłym roku albo dwa lata temu. Myślę, że dlatego, że rozumiem, że... Znaczy, może tak, ja chociaż o tym mówiłem, to myślę, że nie do końca sobie zdawałem sprawę z tego, jak oni są inni, tak? I teraz, z jednej strony nie można do nich podchodzić, nie mogę ich kochać jak chore dzieci. Tak? Bo to jest taka jedna, chore dzieci, upośledzone umysłowo, tak, kocham, szanuję i tak dalej. No, ale są upośledzone umysłowo, nie będziemy tak. Kocham przestępcę, tak, czy jakiegoś takiego człowieka, który tam... Kocham nałogowca, który ma alkohol. Czy kocham... To wszystko ma... W pewien sposób go kocham. Znaczy wiem, że chciałbym dla niego dobra, ale wiem na przykład, że jeżeli jest złodziejem i alkoholikiem, no to mu raczej będę się zastanowił, czy mu powierzyć, nie wiem... opiekę nad czymś tam, tak? Nad kasą parafialną, nie?
To znaczy mamy świadomość, że tego typu ludzie wyrządzają innym ogromne szkody, ogromnie dużo zła i nasze stwierdzenie typu kocham takiego człowieka, kocham przestępcę, kocham mordercę jest trochę bezprzedmiotowe. To ja nie wiem, czy ojciec to czuje, ale moim zdaniem to tak to odbieramy. No co z tego wynika? To znaczy co miałoby z tego wynikać, prawda? Gdzieś tak odczytuję te słowa i te wątpliwości ojca.
Wie pan, przede wszystkim wydaje mi się, że to znaczy, kocham, że nie życzę jemu zła. I ja nie życzę im zła. Powiem więcej. Ja życzę im dobra. Naprawdę. Ja bardzo szczerze życzę i staram się w tym nawet uczestniczyć, tak? Żeby to dobro, chociażby to dobro duchowe, religijne, stało się ich udziałem. Natomiast, wie pan, ja jestem wychowany na świętym Tomaszu, więc jestem realistą, tak? I się nie... Znaczy nie wyobrażam sobie, że mógłbym zamknąć oczy na rzeczywistość, tak? Na to, co się dzieje. I teraz, jak to umieścić tej ogólnej, znaczy w mojej miłości, właśnie w tym pragnieniu dobra, no to jest rzecz, która się dzieje, bym powiedział. Tak? Mam nadzieję, że nie kapituluję, tak? Znaczy mam nadzieję, że nie dam rady, tak?
To ja zapytam, a dlaczego ojciec nie kapituluje? To znaczy, dlaczego ojciec tam ciągle jest, mimo że w tej rozmowie słychać przecież wątpliwości ojca i jakby czuć tą walkę wewnętrzną, którą prawdopodobnie ojciec toczy, będąc wśród Rosjan w tej chwili. Ale dlaczego ojciec decyduje się zostać?
W tej chwili są dwa wymiary, powiedziałbym. Pierwszy wymiar to jest wierność przyjętemu zadaniu. Przyjąłem takie zadanie, że tutaj przyjechałem, żeby służyć tym ludziom jako ksiądz katolicki, jako kaznodzieja, jako spowiednik, jako dominikanin, tak, wydaję książki, mam wykłady, no, służę tym, kim jestem. To był mój pomysł, żeby tu przyjechać, no ale zostałem tutaj pozwany przez moich przełożonych. Wierzę, że za tym jest wola Boża. Ja muszę przyznać, że czasem Wstaję rano i mówię, ale na czym to polega, ta wola Boża? Czy ja naprawdę tak dużo tu robię, czy to jest naprawdę takie ważne? No ale jestem wierny, no bo powiedziałem, że będę, więc jestem wierny. I potem się włącza drugi element. I tym drugim elementem są ludzkie twarze, są ludzie. Ja naprawdę nie jestem bohaterem, nie zgrywam tutaj nic, ale w momencie, kiedy ktoś, i to czasem właśnie ściszonym głosem, tak żeby inni nie usłyszeli, albo gdzieś na stronie, mówi, jak to dobrze, że nie wyjechaliście, dziękujemy. Że dla wielu tych ludzi, jak wielu, nie wiem, no, znam parę osób, to, że tutaj zostajemy, to jest świadectwo solidarności właśnie w tym trudnym doświadczeniu, w tym trudnym rosyjskim losie, którego oni nie umieją wziąć w swoje ręce.
Ojciec Paweł Krupa jest gościem specjalnego wydania raportu o stanie świata w Wielkanoc 2024 roku. Ja zacząłem tę naszą rozmowę od tego przejścia od śmierci do życia, którego symbolem, którego treścią są święta Wielkanocy. Chcę, żebyśmy na moment odeszli od Rosji, ale prawdopodobnie za chwilę do niej wrócimy. Dla milionów ludzi na całym świecie nie będzie żadnego przejścia, nie będzie nic poza cierpieniem. Jest cierpienie fizyczne ludzi, którzy mieszkają, nie wiem, w Gazie, w Ukrainie, w Sudanie, w Birmie, w innych miejscach na Ziemi, o których mniej jeszcze wiemy. Jest cierpienie egzystencjalne, nazwijmy to, ludzi charakterystyczne dla naszej części świata, gdzie życie bardzo często jest przedstawiane jako całe pasmo udręk, opresji, dyskryminacji, gdzie same media są taką siłą opresyjną, która wymusza na nas pewien rodzaj funkcjonowania czy rodzaj życia, ponoć wymarzony, gdzie niegdzie samo powoływanie ludzi do życia, rodzenie dzieci jest poddawane w wątpliwość, bo każde życie jest cierpieniem. Te święta zaczynają się od okresu cierpienia, dopiero po cierpieniu zaczyna się życie, odrodzenie. I teraz się zwracam do ojca jako do kaznodziei i do dominikanina. Jaka jest wartość w cierpieniu? Wiem, że to jest pytanie, które stawiano w historii bardzo często i które doczekało się wielu opracowań, ale jakby miał to ojciec powiedzieć dziecku w Gazie albo dziecku, które gdzieś tam boi się, że zostanie ostrzelane przez bomby rosyjskie. Co można powiedzieć dziecku albo rodzicom takiego dziecka? Bo dziecko przyjmie wszystko, ale rodzice będą sobie zadawać pytanie, po co ja tu jestem, dlaczego ja tu jestem, dlaczego mnie to spotyka?
Nic nie można powiedzieć, bo to nie jest kwestia słów. Tak? Takim ludziom ktoś z zewnątrz może tylko pomóc, jeżeli może, jeżeli chce. I tego jakby i w tym pomaganiu może mnie podtrzymywać moja wiara. Tak? W tego, który zmartwychwstał i który jest miłością. Natomiast mówić to może sobie tylko sam człowiek. I cierpienie jest złem. Cierpienie jest bólem. Cierpienie nie uszlachetnia człowieka, tylko go poniża. Mówienie, że cierpienie uszlachetnia, jest bardzo niebezpiecznym skrótem myślowym. Myślę sobie, że ten skrót myślowy wynika stąd, że to człowiek w jakiś sposób może nadać sens swojemu cierpieniu i tym sposobem niejako to cierpienie uszlachetnia. Więc to nie cierpienie nas uszlachetnia, tylko my możemy uszlachetnić cierpienie. I to się dzieje, wie pan, w kulturze od zawsze, jakby tak się przypatrzyć, tak? W różnych plemionach do dziś dnia istnieją takie inicjacyjne różne rytuały, tak? W których cierpienie jest bardzo ważnym momentem. Ci chłopcy, najczęściej chłopców dotyczy, chociaż pewnie kobiety też, mają jakieś swoje rytuały, ale chłopcy muszą przejść przez cierpienie, bo są albo tam obrzezywani, albo wiązani, albo głodzeni, albo wpuszczani gdzieś w dżunglę, różne rzeczy. Oni muszą przejść przez cierpienie i takim sposobem oni się po pierwsze uczą, że ten ból, czy walka o byt, czy znoszenie trudów, czy w ogóle ból jako taki będzie w ich życiu, ale że on przez to, że oni przechodzą te inicjacje, to oni go w jakiś sposób, nie wiem, przyjmują, biorą w rękę, nadają mu sens. Tak? Żeby daleko nie szukać, stoicyzm i epikureizm to próby poradzenia sobie z cierpieniem i bólem. Tak? I stoicy będą mówić, nie zauważajmy go, trzymajmy się naszej cnoty i nie pokazujmy cierpienia i w ten sposób i przezwyciężymy je. Epikurejczycy będą mówić, szukajmy szczęścia i w szczęściu będziemy zapominać o bólu i cierpieniu. I jest chrześcijaństwo, które mówi, że to cierpienie, które ty przechodzisz, możesz włączyć w cierpienie Chrystusa, który oddał życie za ciebie i za wszystkich ludzi, wziął na siebie całe zło. I w ten sposób z nim przejść do życia. To jest propozycja. Ale to jest propozycja, którą każdy musi przyjąć osobiście. Wie pan, ja mam wrażenie, że my daliśmy się trochę zbyt łatwo. Nie wiem, kiedy to się zaczęło tak naprawdę. Może to zawsze nam towarzyszyło, bo to w Kościele był zawsze jakiś taki, ponieważ Kościół mówi o nowej ziemi, nowym świecie, prawda, jest apokalipsa, Chrystus przyjdzie, nowe niebo, nowa ziemia i nowy świat, wszystko, to pojawiały się w nas takie, nas chrześcijanach, takie ciągoty, żeby, i też no nie tylko katolikach, tak, to i w protestantyzmie bardzo to widać, i prawosławnych pewnie trochę mniej, ale też założenie takiego doskonałego społeczeństwa, że my stworzymy na ziemi doskonałe społeczeństwo. I mam takie wrażenie, że ostatnio, to kiedy tak słucham, tak patrzę, to mam takie wrażenie, że chrześcijaństwo obiecuje stworzyć lepszy świat tutaj na ziemi. A zapomina o jednym, że ten lepszy świat to nie będzie wtedy, kiedy będziemy, nie wiem, mniej produkowali CO2 albo tam nie wiem co jeszcze, bo to oczywiście warunki, to wpływa na warunki, to może coś polepszyć, ale to nie będzie lepszy świat. Lepszy świat będzie wtedy, kiedy będzie dużo ludzi, którzy przyjmą w sercu przesłanie o przebaczeniu, miłości, solidarności i tym. Ja w Polsce wielokrotnie, kiedy byłem, to mówiłem przy różnych okazjach, że żadne zapisy w Konstytucji, żadne zapisy w żadnych dokumentach nie zrobią z nas chrześcijańskiego społeczeństwa. Chrześcijańskie społeczeństwo będzie wtedy, kiedy będą w nim chrześcijanie. Wtedy będzie chrześcijańskie społeczeństwo. A tymczasem mam takie wrażenie, że my próbujemy przez jakieś zewnętrzne elementy, tworząc te zewnętrzne elementy, tworzyć lepsze społeczeństwo. I Kościół się w to włącza i myślę, że z jednej strony to jest dobrze, bo trzeba uczestniczyć w dobrych przemianach i tak dalej, ale nie łudźmy się. Nie łudźmy się. To nie jest tędy droga.
Tylko, że proszę Ojca, jeśli mogę, dla całej masy ludzi, na pewno większości w krajach zachodnich, w Polsce być może jeszcze nie, ale to poszukiwanie szczęścia poprzez realizację Ewangelii staje się bezprzedmiotowe. To znaczy dla większości ludzi staje się to przeszłością. Wielu ludzi nie tak żyje. Wielu ludzi bardziej się interesuje właśnie wzrostem poziomu emisji CO2 i w tym upatruje szansy na to, żebyśmy mieli szczęśliwsze życie, niż w realizacji zasad ewangelicznych.
Ja bym powiedział, przepraszam, i co z tego? Pan Jezus powiedział Kościołowi, a bramy piekielne go nie zdobędą, a nie, że będzie największą organizacją religijną na świecie. To obecność, obietnica Pana Jezusa jest zupełnie inna. Natomiast wydaje mi się, wie pan, obejrzałem sobie niedawno, tak przez przypadek gdzieś mi tam wpadnę, film, który absolutnie nie jest arcydziełem, ale mnie tak zastanowił, może pan to widział, Downsizing. To nie jest jakiś zupełnie świeży film, tam Matt Damon gra. Jest taka idea, że można zmniejszać ludzi i widzi się w tym jakby rozwiązanie różnych problemów. Tak? Ludzi można zmniejszać do wielkości krasnoludków, takich 12-centymetrowych. Powstają takie miasta specjalne, które oczywiście trzeba chronić, bo to są, tak, oni są trochę bezbronni. I tam wśród tych małych ludzi dochodzi do takiego momentu, gdzie taka podstawowa ta wspólnota uznaje, że niestety metan się ulatnia. Przepraszam, spoileruję. Metan się ulatnia gdzieś tam z Antarktydy, więc oni, ta cała ich wspólnota idzie, zamknie się w głębi góry, gdzie stworzyli sobie sztuczny świat i wyjdzie za mniej więcej 8000 lat. I główny bohater jest, co robić, czy zostać z tymi, którzy są tutaj, czy iść z nimi tam. I wybiera i zostaje trochę z powodu miłości, ale nie tylko, dlatego że on w tym świecie, w którym żyje, pomaga razem z taką Wietnamką, pomagają biednym ludziom. Tam są ci mali ludzie, to są w większości milionerzy, ale są również mali ludzie biedni. Oni tym biednym ludziom pomagają. I tak się film kończy. I to jest dla mnie, mówię, nie arcydzieło, ale to był pewien taki komentarz do tego, co mówię.
Ja w żadnym momencie nie sugeruję i nie chcę być tak zrozumianym, że to większość decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Czy większość ma wyznaczać drogę chrześcijanom, ale równocześnie nie możemy pozostać jakby kompletnie wyalienowani z tego świata, prawda? To znaczy, większość nie decyduje o tym, co jest dobre, a co złe, ale jeżeli większość ogląda media i funkcjonuje w mediach, a tak to jest obecnie, to tak to wygląda. Jakby rzeczywiście wszystkie te mody, nawet sezonowe, nawet trwające kilka tygodni, miały decydować o tym, na czym polega szczęśliwe życie, o tym, na czym polega życie bez cierpienia, bo cierpienie, od którego zaczynają się te święta, stało się naszym największym wrogiem, prawda? To znaczy robimy wszystko, żeby uniknąć cierpienia. Ojciec słusznie zauważa, tak mi się wydaje, że słusznie, że w cierpieniu nie ma nic dobrego i nie ma nic, co powinno nam sugerować, że mamy go nie unikać, ale równocześnie na samym końcu tej drogi jest fakt, że wszyscy cierpimy i potem wybór mamy tylko taki, czy nadajemy temu cierpieniu sens jakikolwiek, czy po prostu rozpływamy się w nim i nie znajdujemy tego światła, które jest na końcu Wielkanocy, prawda?
Dokładnie. Wyraził pan moją myśl, bo widzi pan, nie ma życia bez cierpienia. Po prostu nie ma. Nie istnieje takie życie. Jeśli ktoś by obiecywał życie bez cierpienia, to kłamałby. Dlatego, że cierpienie jest nam potrzebne do życia. Jeżeli ja bym nie czuł bólu siadając na pinesce, to mogłoby mi się wdać zakażenie. Tak. Ból mnie ostrzega przed czymś, tak? Gdybym nie czuł bólu, zresztą są nawet takie schorzenia, pewne osoby mają końcówek nerwowych, że nie czują bólu i jest straszny kłopot, jak ich od dzieciństwa wychowywać i jak im tłumaczyć, żeby nie wkładali ręki do ognia, czy tam nie robili różnych niebezpiecznych rzeczy. Zresztą jak pan się przyjrzy, to bardzo ciekawie jest, bo my tymi samymi receptorami przyjmujemy przyjemność i cierpienie. Jak się pogładzimy lekko po dłoni, to jest bardzo przyjemne, a jak się pacniemy mocno, to już jest mniej przyjemne, ale przecież receptory są dokładnie te same. Nie jestem na tyle zorientowany w psychologii, w medycynie, żeby snuć tutaj takie rozważania, wie pan, czy cierpienie i przyjemność, jakie to są związki, czy to jest kwestia natężenia, prawda, tych bodźców i czyli przyjemność zmienia się w cierpienie i tak dalej. Pewnie można by tutaj bardzo ciekawą rozmowę na ten temat filozoficzną przeprowadzić, ale nie czuję się na siłach. Natomiast ponieważ cierpienie jest częścią naszego życia i ponieważ ono czasami staje się nieznośne, no dlatego staramy się właśnie w jakiś sposób nadać mu sens i wykrzesać z tego, co wokół tego się dzieje, wokół tego cierpienia, jak najwięcej dobra. Pamiętam gdzieś z jakichś takich tam dawnych lektur wspomnienia matki Teresy z Kalkuty, która kiedy wyszła po raz pierwszy na ulicę Kalkuty z wiadrem i szmatą i zaczęła myć tam jakiegoś starca, którego jadły robaki, i on otworzył oczy, spytał się, dlaczego to robisz? Bardzo ciekawe. Dlaczego to robisz? Zadali pytanie, ale powiedziała, bo cię kocham. I tyle. I więcej nic. I ja myślę, że to jest dla nas jako ludzi, dla mnie jako człowieka wierzącego, dla nas jako chrześcijan, wydaje mi się, że to jest taki moment, to co się dzieje, faktycznie jakiejś takiej dużego przewartościowania tych rzeczy. Tylko nie wiem, mam szczerze, ja nie wiem, czy... A może to trzeba we wszystkich końcach przewartościowywać, bo ja nie wiem, czy synodalność jest naszym największym problemem, tak? W tej chwili, chociaż wydaje się, że tak, Kościół o tym dyskutuje. Ale wydaje mi się, że te pytania, które pan zadaje o sens cierpienia, o to, co to jest szczęście, o to, kim jest Chrystus, o to, czym są sakramenty. To są pytania, które my musimy na nowo sobie jakoś przemyśleć i przyjąć. Nie? A tymczasem to u nas jest tak, wie pan, trochę jak w 14 rozdziale Księgi Jeremiasza, który zresztą czytamy w tych dniach, te Jeremiasz, lamentacje jego czytamy. Tam jest takie zdanie, nawet prorok i kapłan błąkają się po kraju, nic nie rozumiejąc. I ja mam czasem takie wrażenie, że my jesteśmy w tej sytuacji proroka Izajasza. To, skoro on to opisuje, znaczy, że to już było, tak? No oczywiście w realiach narodu wybranego, no ale w naszych realiach też takie momenty mogą być. I może jesteśmy w takim momencie. Takiego przewartościowania.
I jeśli skutkiem tego przewartościowania będzie to, że chrześcijanie będą w mniejszości, chrześcijanie to będą wyjątki wśród ludzi, to ojca w żaden sposób nie przeraża.
Nie przeraża mnie. To może być mi smutno z tego powodu, bo ja chciałbym, żeby ludzi, którzy wierzą w Chrystusa, było jak najwięcej, bo po prostu uważam, że to jest prawda i droga do zbawienia. Natomiast nie przeraża mnie w jakichś takich... wie pan, kiedyś, wiele lat temu, jeszcze mieszkałem we Francji, i rozmawialiśmy sobie, już nie pamiętam nawet, no jakieś takie coś tam się działo w społeczeństwie. Jeden z moich francuskich braci powiedział do mnie, wiesz Paweł, ja nie boję się o Kościół we Francji. Dlatego, że Pan Jezus nam obiecał, że, no właśnie, proszę, powtórzę jeszcze raz, bramy piekielnego nie przemogą. Więc nawet jak będzie nas pięcioro, to, no to po prostu nie przemogą. Tak? Natomiast ja się boję o Republikę. I to jest pytanie, na które my sobie musimy zadać. Znaczy próbować, czy odpowiadać, czy też to zauważyć. Tak? My się wszyscy bardzo przejmujemy złym stanem Kościoła katolickiego i w ogóle kryzys, i w ogóle strasznie, bla. Czy my widzimy, co się dzieje z Republiką?
Ale z Republiką to znaczy ze wspólnotą szerzej pojętą, to znaczy z organizacją naszego życia, tak? Ze sposobem, w jaki żyjemy w naszych strukturach społecznych.
Społecznych. A co się dzieje z Republiką, począwszy od państwa, tak, a skończywszy na takich właśnie mniejszych społecznościach. Bo wydaje się, że tam jest wszystko okej. A ja nie jestem tak do końca przekonany. I to nie jest wypowiedź czysto polityczna, to jest taka wypowiedź, bym powiedział, z gruntu metafizycznych.
To jest pytanie o wspólnotę, to jest pytanie o to, co nas łączy tak naprawdę.
No wie pan, mamy przepiękną preambułę do Konstytucji. Ja bardzo ją lubię i jestem z niej bardzo dumny i też miałem okazję wielokrotnie na jej temat się wypowiadać. No i pytanie nie jest, czy tam Bóg się pojawił, czy się nie pojawił. Pytanie jest, czy naprawdę łączą nas te wartości. I co my rozumiemy przez te wartości? Jak my je rozumiemy? A to jest fantastyczna preambuła. Ale jak my rozumiemy te wartości? Co my przez nie rozumiemy? Czy w ogóle ktoś taką refleksję podejmuje? Tak? Na takim, powiedziałbym, poziomie właśnie społecznym, nie tylko osobiście. I dlatego być może okazać się, że faktycznie idziemy w kierunku takiego, znaczy, że może odkryjemy, wie pan, to może nawet nie jest źle, że odkryjemy chrześcijaństwo, mówię teraz do siebie i do moich braci i sióstr, że odkryjemy chrześcijaństwo jako coś osobistego, a nie tylko kulturowego, społecznego, organizacyjnego i tam jeszcze jak można sobie wymyślić, ale jako coś osobistego. To będzie moja sprawa, moja recepta na życie, moja droga, moja. No może nie jest całkiem... Może to o to chodzi, może nas Pan Bóg tak właśnie prowadzi. Uczę się.
Bardzo dziękuję. Ojciec Paweł Krupa był gościem tego specjalnego wielkanocnego wydania raportu o stanie świata. Życzę Ojcu spokojnych, pełnych światła świąt, udanego tego przejścia na stronę światła i sił determinacji w tym, żeby rozważać we własnym umyśle, we własnej duszy te wszystkie za i przeciw, które powodują, że ojciec ciągle jest w Sankt Petersburgu.
Dziękuję panu bardzo i panu również wszystkiego dobrego i dziękuję panu, pana współpracownikom wszystkim za raport o stanie świata, którego słucham, może nie wszystkich odcinków, ale słucham, to jest wielka robota, bo to jest też taka robota, która pomaga zrozumieć, a to chyba właśnie jest bardzo, bardzo ważne, więc i wszystkim państwu, którzy tego słuchają, po prostu dobra.
Ja także wszystkim państwu życzę radości wierzącym, radości ze zmartwychwstania pańskiego dla niewierzących, z tych wszystkich rzeczy, które no zwłaszcza na wiosnę czynią nasze życie piękniejszym i bardziej wartościowym. Miłych spotkań w gronie serdecznych ludzi państwu życzę w te świąteczne dni. Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak mówią do usłyszenia. A ja jeszcze raz dziękuję państwu za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu, firma doradcza Crido, Galmet, polskie pompy ciepła, sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market – pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.